Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina, nieco dzisiaj zakatarzony, opowiem o kolejnej filmowej profesji, z której istnienia widzowie często nie zdają chyba sobie sprawy, a także przyjrzymy się ikonie popkultury, jaką jest niewątpliwie Nosferatu. Wampir, którego historia została sfilmowana po raz pierwszy ponad 100 lat temu. W studiu witam Tomasza Łukasiewicza.
Dzień dobry.
Specjalistę w wyszukiwaniu obiektów filmowych, które w branży nazywa się lokacjami, prawda?
Nazywa się lokacjami, chociaż jest to oczywiście, puryści językowi powiedzą lokacja. To
termin angielski.
A po polsku umiejscowienie wsi, miasta, a nie szukanie lokacji filmowych.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Panie Tomaszu, a jak się zostaje takim specjalistą od wynajdywania obiektów wykorzystywanych w filmie? Czy jest jakaś taka ścieżka, konkretna droga? Jak pan trafił do tego zawodu?
Bardzo pokrętnie. Zaczynałem od organizacji produkcji i w pewnym momencie, no oczywiście wiadomo, gro pracy jest w stolicy i tam też zaczynałem swoją ścieżkę zawodową. A ponieważ jestem zwykłym, prostym chłopakiem z Przymorza i mnóstwo czasu spędziłem na rowerze, eksplorując nasze nadmorskie okolice. Nagle ktoś z Warszawy mówi: Tomek, wybieram się na zdjęcia do Gdańska, czy możesz mi coś podpowiedzieć? I nagle był taki moment, że, a wiesz co, no stary, to zobacz, tu jest fajnie. W pewnym momencie, kiedy się okazało, że to jest, wiesz, pierwsze, drugie, trzecie zapytanie, się nagle okazuje, że ktoś mnie zapytał, ty, czy podejmiesz się w ogóle przygotowania, zrobienia skautu, przygotowania lokacji nadmorskich? Zaczynałem od reklam. I to jest o tyle prostsze, że to są jest jedno, dwa miejsca. Zupełnie inaczej pracuje się z fabułą, czy z serialem, gdzie tych lokacji jest tam, nie wiem, paręnaście lub nawet parędziesiąt. I wtedy to jest rzecz, którą trzeba dużo lepiej, bardziej przygotować. Więc ja zaczynałem właśnie od lokacji reklamowych, a później zacząłem właśnie robić, jak już troszeczkę się poduczyłem tej profesji, to zacząłem wchodzić właśnie w seriale czy w fabuły.
Ale panie Tomaszu, czy to nie jest tak, że pan jest stąd, więc jakby łatwiej jest panu tutaj szukać tych lokacji, bo pan zna teren.
Oczywiście,
prawda? Warszawa
tak.
Jednak była dla pana bardziej zagadkowa.
Oczywiście, że tak. I dla mnie to jest w ogóle bardzo ważna rzecz w przypadku lokacji, tudzież pracy jako scout. To jest znakomita, absolutnie znakomita znajomość konkretnego miejsca, gdzie się pracuje. W tej chwili przez tą warszawocentryczność, gdzie tak naprawdę tam jest najwięcej pracy, stamtąd przyjeżdżają czasami lokacyjni, którzy niestety pierwszą rzecz, którą robią, to włączają Google'a, lecą standardowo nad morzem, no to co? No to Orłowo, Molo, potem rynek w Gdańsku, którego w ogóle nie ma i parę przejść po Starówce. No i potem niestety oglądamy takie dramaty w kinie, gdzie jest to tak strasznie stereotypowo pokazane. Mm-hmm. Nasze miasto plus, nazwałbym je, ja bym je rozszerzył. Tak naprawdę jak mi się zdarza pracować, to pracuję od Mierzei Wiślanej tak naprawdę, nie wiem, po Łebę, po Lęborg, czyli to nabrzeże. Ma tyle możliwości, a tak naprawdę pokazujemy jakiś malutki wycinek z tego. Nie podjąłbym się nigdy w życiu zrobienia lokacji w Krakowie, albo w Tatrach, albo nie wiem, no Warszawę myślę, że znam dosyć dobrze, ale prawda scenariusza w lokacjach może być po prostu najlepiej pokazana przez kogoś, który się na tym zna, kto to zna te miejsca.
Użył pan terminu scout. Czy to jest taka osoba, która właśnie wyszukuje tych lokacji na etapie, kiedy ten scenariusz dopiero ma być realizowany? Czyli jest reżyser, scenarzysta i właśnie taka osoba, która jeździ z tymi osobami, no po to, żeby je zaakceptowały te odpowiednie lokacje.
Zazwyczaj jest to tak zrobione, że w pionie produkcyjnym na samym początku powstaje ten core twórców, reżyser, scenograf, producent. I zazwyczaj scenograf już na podstawie samego scenariusza ma jakieś wymyślać, okej, okay, robimy to nie w górach, tylko nad morzem, nie w Warszawie, tylko gdzieś tam, a ten dom jest taki, a ta restauracja czy ta knajpa jest taka. I to jest moment, kiedy najczęściej ja jestem zatrudniany, gdzie jeszcze jestem ze scenografem, który już ma swoją jakąś podstawową wizję, czego mniej więcej potrzebuje bardzo technicznie. Czyli muszą być drzwi na wprost, musi być wyjście w lewo, tam jest podwórko, a tu musi być widok nad morze. I ja dostaję scenariusz, czasami cały scenariusz, czasami wybrane strony, jeżeli tylko to jest tam parę scen w scenariuszu. I to ode mnie zależy zaproponowanie miejsc. I to jest faktycznie moment tak zwanego scoutu, czyli ja mam pomysły na te miejsca, ja je znam, mam jakąś swoją interpretację do tego.
I przedstawia pan reżyserowi
scenografowi. Scenografowi na początku. Bardziej to jest tak, że scenograf do mnie przyjeżdża, sobie zrobimy taki malutki scout, 2-3-osobowy, czasami z... Nie, no właśnie tak, dokładnie, 2 osoby. Przejeżdżamy i mamy jakieś swoje pomysły, robimy propozycje, scenograf wraca z tym do reżysera, czasami wraca z tym do operatora i potem mamy kolejny krok, kiedy z 10 propozycji robią się 2 na przykład, albo 3. I wtedy technicznie sobie patrzymy z reżyserem, z operatorem, oni sobie wchodzą w dane miejsce i patrzą, okej, to dla mnie działa, to nie działa, to ma sens. Wtedy dostaję też jeszcze input od operatora, czyli, że to się da poświecić, tu się da dojechać. No i potem trzecia rzecz jeszcze, bo nie tylko miejsce musi być ładne czy fajne filmowo, ale musi być też praktyczne produkcyjnie.
Funkcjonalne.
Dokładnie tak, bo to jest tak, że nas przyjeżdża 40-60 osób, 40 samochodów, autobusy i w ogóle. Jak ja im pokażę malutką ulicę gdzieś tam na jakimś zaułku czy coś, mówią, Tomek, super, ale my tu nie zrobimy zdjęć. 4. piętro bez windy, z wąskimi schodami, piękny widok, ale jak ja tam mam wnieść kamerę i światło, to... operator
tak
mnie zabije po prostu.
Tak,
no,
tak.
Dokładnie tak.
Ale to jest ten moment wyboru. Jest akceptacja reżysera, scenografa. I co potem?
Wszystko
kiedy
zależy
już jest produkcja
od trybu
filmowa?
Produkcji. Znaczy, to jest trochę tak, że fajnie jest, jeżeli ja mam na to czas, bo te 2 funkcje czasami są rozdzielone, czyli pracuję osobno jako scout, tylko i wyłącznie do momentu zaproponowania propozycji dla scenografa i później dla produkcji. Często się zdarza tak, że również jestem zatrudniony później na kolejnym stanowisku, czy to się ładnie nazywa location manager po angielsku, tudzież po polsku 2. kierownik produkcji do spraw obiektów zdjęciowych, gdzie przekładam te moje pomysły miejsc na praktykę produkcyjną, czyli dostaję kalendarzówkę i tam, nie wiem, 10 czerwca musimy być w Molo nad w Orłowie, co oznacza pozwolenie od 10 różnych instytucji na wjechanie, zaparkowanie, zajęcie pasów, tonarze i tak dalej, i tak dalej. I wtedy trzeba przygotować lokację w ten sposób, żeby ekipa filmowa mogła tam wejść i zrealizować zdjęcia.
Czyli to pan robi, a nie kierownik produkcji.
Ja jestem kierownikiem produkcji.
Od obiektu.
Od obiektów zdjęciowych, dokładnie tak. Czyli
jasne.
Pracuję wtedy, przestaję pracować w pionie scenografa. Znaczy to jest znowu taki trochę w rozkroku, no bo pracujesz ze scenografem, bo to miejsce cały czas jest jakieś. Ono musi mieć swój charakter, musi mieć swoją jakieś tam walory artystyczne, ale z drugiej strony pracuję w pionie produkcji, czyli muszę je przygotować w budżecie i technicznie, żeby tam się dało wejść, dało się zaparkować, podjechać, zrealizować zdjęcia, przygotować umowy wynajmów obiektów, rozliczyć je później. Czasami są jakieś, nie wiem, dodatkowe rzeczy, że coś wynająć, jakieś rekwizyty. To wszystko jest w moich rękach.
Co jest najtrudniejsze w tej pracy?
Dla mnie bardzo stresujący jest pierwszy dzień zdjęciowy. Czyli jakby ten moment, kiedy ta maszyna się rozkręca i pierwszy raz ekipa wchodzi na plan i musi zobaczyć, że to jest zrobione, przygotowane, że to działa, że da się pracować. Bardzo mnie stresuje to, żeby się, broń Boże, nic nie wywaliło w cudzysłowie. Czyli dla mnie jest to stresujące. A co jest trudne, to czasami przełożenie, właśnie odejście od takich stereotypów, typu długa, molo, żeby namówić produkcję,
wyszukanie mniej oczywistego miejsca.
Żeby znaleźć miejsca, które są właśnie ciekawsze, gdzie można kogoś namówić do odejścia właśnie od jakiegoś stereotypowego myślenia.
A co jest dla pana najbardziej pociągające w tej profesji?
Najbardziej lubię ten moment pierwszego kontaktu ze scenografem i później z reżyserem, kiedy naprawdę czuję, że mam praktycznie prawdziwy udział twórczy w tym, jaki ten film będzie.
No tak, bo wszystko jest jeszcze na papierze.
To wszystko jest jeszcze na papierze i w cudzysłowie spacerują uliczką, jest napisane na papierze i czy oni będą spacerować po długiej, czy po szerokiej, czy po Świętego Ducha, czy po modernistycznej Gdyni.
Ma pan
czy...
na to wpływ.
Ja mam na to wpływ, dokładnie. I ja mogę reżyserowi, scenografowi zaproponować pomysły. Na to.
Najłatwiej chyba o wpadkę w przypadku tak zwanych filmów historycznych. No można tutaj popełnić błąd, który niestety czasem jest zauważalny później na ekranie, prawda?
Oczywiście, że tak i to jest ogromna trudność. Po pierwsze znalezienie, bo te ulice tam były. Nie wiem, jeżeli to rzecz sprzed 20, 30, 100 lat. Ulice, budynki, szczególnie tutaj w Gdańsku mamy piękne stare miasto, ale są tam anteny satelitarne, samochody, instalacje, skrzynki z prądem. Najczęściej jest tak, że my wchodzimy w to miejsce i absolutnie nie wolno ukrywać. Ten słup tu będzie, ta latarnia tu będzie, ta klimatyzacja tu będzie i to twórcy muszą zdecydować, czy scenograf, okej, zabudowujemy to, ukryjemy, zmarzymy to w postprodukcji, albo nie, Tomek, wiesz, tą ulicę trzeba całą opróżnić z samochodów. Ja mówię, jakim cudem zajęcie tej ulicy i wywalenie samochodu będzie trwało miesiąc. Stary, masz miesiąc, masz kasę,
działaj.
Ma być pusto, dokładnie. I to jest faktycznie stresujące, ale dzieje się, robi się.
Wie pan, pamiętam taką opowieść o kręceniu filmu na Dolnym Śląsku, to były lata 30. ubiegłego wieku i stare kamienice były odpowiednie, ale okna w nich już nie. I słyszałem, że trzeba było oklejać ramy każdego z okien widocznych w kadrze, dosłownie każdego okna widocznego w kadrze, niejako patynować je. To częsta praktyka, tak?
To prawda. Bardzo często się robi tak, że scenograf jakby widząc, co ma, wszystkie plastikowe okna, które są dramatem dzisiaj po prostu, albo szprosy, które są w środku, są z różnymi innymi podziałami. Zdarzało mi się też, że na przykład scenograf wymieniał w ogóle całe okno. Czyli jeżeli było jakieś główne okno grające czy coś, no to zdarzało się, że takie rzeczy były naprawdę dorabiane na nowo. No, ogromny problem są samochody i wiadomo, Polak jak ma prawo do stania swoim samochodem pod domem, to jest to prawo po prostu
skorzysta z niego.
Święte i on tak. Musi tam stać po prostu. I namówienie go, żeby ten samochód odstawił, to jest dramat. No właśnie takie rzeczy współczesne. Słynna ulica Robotnicza w Gdańsku, to jest przepiękna kamienica, na której jest chyba ze 30 antysatelitarnych. Słyszałem o produkcji, która próbowała namówić ludzi, żeby te anteny zgodzili się, żeby je zdjąć. Na szczęście ja nie musiałem tego robić, słyszałem, że to był dramat.
Pracował pan w ostatnich latach przy dużych, głośnych produkcjach, takich jak Fucking Bornholm, Broad Peak czy Mingun, ale również, co ciekawe, przy pełnometrażowej animacji, jaką byli Chłopi.
A Chłopi to była w ogóle ciekawostka, bo oni mieli nakręcony ten film, a właściwie to produkcja była taka, że film był nakręcony, a później został zmontowany i później na podstawie nakręconego materiału był przemalowywany. I ja wszedłem w taką malutki strzał, gdzie się nagle okazało, że brakuje im jednej lokalizacji, czyli coś im scenariuszowo nie pasowało. I nagle mówią, Tomek, ratuj, bo musimy w ciągu 3 dni dokręcić tam scenę, gdzie potrzebujemy, mieli bardzo specyficzną, konkretną historię, tam przecinki w lesie z drzewami, z otwarciem po prawej, po lewej, bo to już się działo w historii, bo to już było wcześniej zrobione, gdzie są bardzo precyzyjny brief. No i faktycznie znalezienie takiego miejsca w Gdyni, w Redłowie udało się na szczęście.
Ratował pan sytuację.
Ratowałem sytuację, tak.
A które z tych realizacji wspomina pan szczególnie? Tam wymieniłem kilka ważnych tytułów.
Znaczy, najświeższą i taką dla mnie najbardziej fajną realizacją był Mingun, który jest dla mnie jakby jakąś taką ostatnią rzeczą, bo on był w zamyśle scenariuszowym, dzieje się to jakby w cudzysłowie nad morzem. Oczywiście wiadomo, przeważnie u nas się robi plenery, czy jakieś sceny takie bardziej charakterystyczne, wnętrza łatwiej z produkcji robić w Warszawie. I z tym chyba jakoś najlepiej to wspominam. Fajnym challenge'em była na przykład organizacja zdjęć na klifie, gdzie trudno robić zdjęcia. Prywatna własność, nie ma dojazdu, nie ma drogi. Czyli wspominam rzeczy raczej takie, które są wyzwaniem, które są jakimś challenge'em dla mnie. No bo rzeczy łatwe, to się robi łatwo. Jakby zrobić kolejne zdjęcia na długiej, proszę.
I łatwiej zapomnieć.
Wszystko wiadomo, dokładnie. Tak.
Ogląda pan produkcje, przy których pan pracował, później już na ekranie. Oczywiście. Analizuje pan, czy wszystko jest okej? Okay?
Oczywiście, że oglądam, bo przeważnie jest tak, że ja mam, znając materiał na papierze, mam jakieś swoje wyobrażenie, jaki będzie ten film, co zobaczę, jak on będzie wyglądał, a później się okazuje, że patrzę na ten ekran, a to weszło, to nie wyszło. Czasami mam taką sytuację, miałem kiedyś zdjęcia na Mariackiej, nie wiem, czy państwo znacie, piękna, cukierkowa uliczka z milionem schodków.
Na Mariacką wszyscy znają.
Drobiażdżków i tak dalej. Nagle trzeba tam wprowadzić 26-tonowy podnośnik, który ma 45 metrów zasięgu. Więc dramat dramatów po prostu. Krew, pot i łzy, żeby ten podnośnik tam wjechał, żeby nic nie zniszczyć, bo jeden drobny ruch, za chwilę coś zepsujemy. Nagraliśmy piękną, wielką scenę z tym podnośnikiem, która potem nie weszła do filmu.
No to jest
i
przykre.
I to jest coś, co oglądam później właśnie w tym przypadku. Ile ja tam potów to włożyłem i organizacji, a potem się okazuje, że to tylko mignęło na chwilę w ekranie.
Panie Tomaszu, na zakończenie, jakie cechy powinien mieć dobry specjalista od lokacji?
Powinien znakomicie znać swoje miejsca, a druga rzecz, mieć wyobraźnię filmową, bo to nie jest tylko to, co widzimy przed kamerą, ale ogromne zaplecze organizacyjne, które się dzieje z tyłu za kamerą i być do tego przygotowanym.
Jak najwięcej wyzwań panu życzę w nadchodzącym roku i w kolejnych latach.
Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Magikina był Tomasz Łukasiewicz, specjalista od filmowych lokacji. A po przerwie zapraszam na rozmowę o wampirze Nosferatu, który narodził się w okresie niemieckiego ekspresjonizmu. Gościem państwa i moim będzie dr Piotr Kurpiewski, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego.
Magia kina. Magia kina.
W Magii Kina witam doktora Piotra Kurpiewskiego z Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Stare kino nie jest złe.
No właśnie, stare kino nie jest złe. Od premiery Nosferatu Symfonia Grozy upłyną za chwilę 103 lata. Zgodzi się pan, że film Murnaua nadal jest takim wzorcem metrycznym, niepowtarzalnym arcydziełem?
Zdecydowanie Nosferatu Symfonia Grozy to klasyk filmowego horroru. Klasyk filmowego horroru, który powstał w takich też bardzo specyficznych czasach. Jest to film, który przynależy, a tak przynajmniej większość fanów kina klasyfikuje ten film jako element tak zwanego ekspresjonizmu, niemieckiego ekspresjonizmu filmowego, czyli nurtu w kinematografii niemieckiej i europejskiej i światowej, który dominował w latach 20. XX stulecia.
Bardzo ciekawy okres, powiedzmy. Murnau był jednym z głównych przedstawicieli tego nurtu, ale też Fritz Lang, który później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, prawda?
Zresztą Murnau ale, podobnie.
Ale, no tak, ale warto też chyba wspomnieć o Robercie Wiene i jego gabinecie doktora Caligari.
Tak, tutaj Robert Wiene jako, można powiedzieć, no ten, który otwiera nurt ekspresjonizmu niemieckiego właśnie filmem Gabinet doktora Caligari. Za nieco ponad miesiąc będziemy mieć 105. rocznicę premiery Gabinetu doktora Caligari, czyli tego najbardziej, można powiedzieć, klasycznego filmu ekspresjonistycznego. I rzeczywiście Gabinet doktora Caligari, mimo że no nie był pierwszym filmem ekspresjonistycznym, bo jeszcze tam kilka wcześniej...
Student z Pragi.
Student z Pragi to między innymi prekursorski film preekspresjonistyczny. Ale, no, można powiedzieć, no, historia kina postawiła na piedestale właśnie Gabinet doktora Caligari jako ten pierwszy film ekspresjonistyczny. Film, który rzeczywiście bardzo mocno korespondował z ówczesnym teatrem niemieckim i z estetyką malarstwa ekspresjonistycznego.
Czyli Maxa Reinharda, tak?
Tak, zdecydowanie. Natomiast, jeżeli się porówna Gabinet doktora Caligari i Nosferatu Symfonię Grozy, te filmy sporo różni. Gabinet doktora Caligari jest filmem atelierowym, jest filmem, w którym bohaterowie, aktorzy w całości chodzą po malowanej scenografii namalowanej przez artystów, malarzy. Natomiast Nosferatu Symfonia Grozy to film, którego akcja już została nakręcona w plenerach i we wnętrzach, które no, przypominały wnętrza naturalne. Także tutaj jest sporo takich różnic formalnych, no ale to powiedzmy zostawmy dla osób, które tak no, już bardzo profesjonalnie zajmują się analizą formalną filmów. Natomiast rzeczywiście te dwa filmy, Gabinet doktora Caligari i Nosferatu Symfonia Grozy, stały się ikonami ekspresjonizmu. Do tego jeszcze można by dodać, tutaj wspomniał pan Fritza Langa, oczywiście Metropolis, które de facto zamyka nurt ekspresjonizmu. Metropolis, jeden z największych filmów niemieckich lat 20.
Ciekawe, że powstał film Nosferatu Symfonia Grozy na podstawie powieści Brama Stokera Dracula. To jest o tyle ciekawe, że drogi hrabiego Drakuli i hrabiego Orloka, czyli naszego Nosferatu, rozeszły się jednak w światowym kinie.
Tak. Generalnie w ogóle z tym, że Nosferatu jest adaptacją powieści Brama Stokera, to był potężny problem w momencie, kiedy Murnau realizował ten film, ponieważ twórcy z Murnauem na czele, ale tam jeszcze bardzo ważną postacią w ekipie był Albin Grau, twórcy Nosferatu nie zatroszczyli się o prawa autorskie do powieści Dracula i wdowa po Bramie Stokerze, Florence Stoker, wytoczyła proces po realizacji Nosferatu i ten proces wygrała. I dlatego też Nosferatu w latach 20. był dosyć słabo znanym filmem, jeżeli chodzi o publiczność niemiecką, ponieważ decyzja sądu była taka, że wszystkie kopie tego filmu
należało zniszczyć. Ale dzięki Bogu przetrwały jednak niektóre.
Tak, niektóre na szczęście przetrwały i to, że Murnau swoimi innymi filmami, takimi jak chociażby Portier z hotelu Atlantic, zbudował sobie no, bardzo, bardzo można powiedzieć wysoką reputację. Potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie również zrealizował bardzo, bardzo ważne filmy, między innymi Tabu. I można powiedzieć, to wielkie zauroczenie twórczością Murnaua spowodowało, że no, później już w latach 30., 40. Nosferatu stał się no, filmem, można powiedzieć, kultowym. Ale wracając do tego, o czym pan mówi, rzeczywiście żywot Drakuli jako ekranowej postaci, no to jest jakby zupełnie osobna...
Tak, ścieżka.
Zupełnie osobna ścieżka. Potem już od początku lat 30. zaczęły powstawać filmy o Drakuli. No tam oczywiście tym głównym, najbardziej ikonicznym odtwórcą tej roli był Bela Lugosi, nieodżałowany wielki aktor, który zresztą gdzieś tam pod koniec życia trochę postradał zmysły i uwierzył, że rzeczywiście jest wampirem.
A panie Piotrze, a inspiracją naszej rozmowy o tej ikonie popkultury, jaką niewątpliwie jest wampir Nosferatu, jest nowy film Roberta Eggersa. Jeszcze nie mieliśmy okazji go oglądać, bo wejdzie do polskich kin pod koniec lutego, ale w Boże Narodzenie pojawił się już w Stanach Zjednoczonych. Robert Eggers, ciekawy reżyser, który ma w dorobku takie filmy jak Czarownica, Bajka Ludowa z Nowej Anglii, czy Lighthouse. Myślę, że ten film jest dość oczekiwany, prawda?
Tak, jest niezwykle oczekiwany. Znaczy, tutaj jestem bardzo zdziwiony, że polski dystrybutor tak późno wypuszcza Nosferatu, ponieważ generalnie w całej Europie ten film już jest dostępny. W ogóle jego prapremiera odbyła się w Niemczech, też w grudniu, bo tutaj oczywiście był to ukłon w stronę oryginału Murnaua. Natomiast film Eggersa jest rzeczywiście bardzo, wszyscy na niego bardzo, bardzo czekamy. Ja też jeszcze go nie widziałem, widziałem tylko kilka zapowiedzi tego filmu, które wyglądają bardzo, bardzo interesująco. Mhm. Nawet miałem taki pomysł, żeby pojechać gdzieś do Niemiec, żeby zobaczyć ten film, ale na szczęście nasze gdańskie kino Spektrum będzie pokazywało Nosferatu na pokazach przedpremierowych, także już mam kupione bilety na koniec stycznia. Także bardzo, bardzo się cieszę na tą wcześniejszą możliwość zobaczenia tego filmu, bo rzeczywiście Robert Eggers, patrząc przez pryzmat jego dotychczasowych dokonań, jest jednym z najciekawszych filmowców, powiedzmy, że młodego pokolenia, jeżeli
jeszcze
40-letni reżyser, to możemy go nazwać młodym.
Oczywiście dotychczas najbardziej znaną wersją historii wampira Nosferatu, obok oczywiście klasyka Murnaua, był obraz Wernera Herzoga. Nosferatu Vampir z 1979 roku z Klausem Kińskim w roli głównej. Wspominam o tym nieprzypadkowo, bo film powstał w okresie tak zwanego nowego kina niemieckiego.
Tak, rzeczywiście pod koniec lat 70. Werner Herzog zdecydował się dokonać remake'u Nosferatu i zrobił to z wielką atencją wobec murnałowskiego oryginału. Z drugiej strony starał się też podejść w taki sposób, żeby tym filmem przestraszyć współczesnych mu widzów, czyli widzów z końca lat 70. I rzeczywiście to jest taki szczyt możliwości tego nurtu nowego kina niemieckiego. Nurtu, którego początki sięgają początku lat 60. W 62. roku na festiwalu filmowym w Oberhausen w Niemczech doszło do takiego wystąpienia młodej grupy filmowców, którym przewodził Aleksander Kluge. I oni wydali taki manifest, który przeszedł do historii jako manifest z Oberhausen, który kończył się bardzo symptomatycznymi słowami. Stary film umarł, wierzymy w nowy film. Stąd nazwa całego nurtu, nowe kino niemieckie, nowy film niemiecki. I takimi, można powiedzieć, lokomotywami tego nurtu było czterech twórców, z czego trzech cały czas jest aktywnych. Ta trójka to najstarszy z nich Volker Schlendorf, który w zeszłym roku obchodził 85. urodziny, a też mieliśmy okazję go gościć na Uniwersytecie Gdańskim niedawno.
Margaret von Trotta?
Margaret von Trotta, oczywiście. Tutaj to, można powiedzieć, ta żeńska część nowego kina niemieckiego. Z tej trójki, którą obok Schlendorfa i von Trotty. Tutaj jeszcze mamy oczywiście dwóch niezwykle ważnych twórców. To Werner Herzog, który dalej oczywiście jest aktywny. I Wim Wenders, który również pozostaje aktywnym twórcą. No i nieżyjący niestety, nieodżałowany Rainer Werner Fassbinder, którego śmierć w 82 roku, on miał wtedy tylko 37 lat, jego śmierć jest uznawana za symboliczny koniec epoki nowego kina niemieckiego. Ale właśnie Nosferatu Vampir, film Herzoga z końca lat 70. obok blaszanego bębenka Volkera Schlendorfa, te filmy są uznawane właśnie za ten szczyt możliwości nowego kina niemieckiego.
Mniej znana produkcja to Nosferatu w Wenecji. Włoski obraz z 1988 roku. Wspominam o nim dlatego, że współreżyserem był Klaus Kiński. Oczywiście gra tam też Nosferatu po raz kolejny.
Tak, ale to rzeczywiście taka produkcja już trochę zapomniana.
I chyba niszowa w gruncie rzeczy.
Dosyć mocno niszowa. Klaus Kiński, który był niezwykle barwną postacią europejskiej kinematografii lat 70., 80., lubił wracać do tego, można powiedzieć, wampirycznego swojego emplua. Zwłaszcza, że wiele jego ról miało taki, można powiedzieć, taki wampiryczny charakter. Nie mówię tutaj oczywiście tylko o Nosferatu, ale też chociażby w Wojzeku był takim trochę wampirem.
Oj, było szaleństwo w wielu jego rolach.
Tak, no, no był rzeczywiście postacią też bardzo kontrowersyjną, ale myślę, że to jest jakby temat na osobne spotkanie.
To prawda. Ale na uwagę zasługuje także Cień Wampira. Film z 2000 roku, który pokazuje proces jakby powstawania filmu Friedricha Wilhelma Murnaua i pojawia się tam sugestia, że pierwszy odtwórca roli Nosferatu, czyli Max Schreck, był prawdziwym wampirem.
Tak, ja przyznam szczerze, że z całej tej galerii różnych emanacji ekranowych Nosferatu, Cień Wampira zajmuje no, niezwykle poczesne miejsce w mojej prywatnej skali, jeżeli chodzi o Nosferatu, chociaż każdy film, w którym pojawia się Nosferatu, bardzo lubię. Natomiast Cień Wampira Edmunda Eliasa Merige jest taką kinofilską, przezabawną historią, która została opowiedziana w sposób, no, nie wiem, czy można użyć słowa punkowy, natomiast jest to taka fantastyczna metahistoria na temat tego, jak powstawało Nosferatu, gdzie wiele rzeczy się tam zgadza, bo Merige jakby zatroszczył się o to, żeby pokazać samą epokę w taki bardzo precyzyjny sposób. Natomiast punktem wyjścia jest to, że Max Schreck, czyli odtwórca roli Nosferatu, zagrany fantastycznie przez Willema Dafoe, rzeczywiście jest wampirem.
No właśnie, tam była gwiazdorska obsada. Willem Dafoe, John Malkovich.
John Malkovich w roli Murnaua. Więc no, mamy rzeczywiście taką śmietankę aktorstwa. Ale z tego filmu po prostu emanuje taka absolutna miłość do kina. Widać, że Merige jest po prostu wielkim fanem kinematografii, starego kina i jednocześnie traktuje to kino starsze, stare. Starał się w ten sposób no, niezwykle je uhonorować. No Willem Dafoe oczywiście też pojawia się w tym nowym Nosferatu, ale no, nie gra roli tytułowej.
Jak pan sądzi, dlaczego wciąż powstają filmy o wampirze Nosferatu? Dlaczego twórcy chcą kręcić takie filmy, a widzowie je oglądać?
Znaczy, wydaje mi się, że chodzi o to, że sama postać Nosferatu jest taką absolutną ikoną filmową, która chyba nawet przewyższa mimo wszystko Drakulę. Bo Drakula jednak jest taki bardziej stonowany, jest też bardziej...
Mniej demoniczny.
Jest mniej demoniczny, jest bardziej dystyngowany. Natomiast Nosferatu to jest rzeczywiście wcielenie samego zła, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę postać z 22 roku. Co jest też ciekawe, w tym filmie Murnaua z 22 roku, filmie, który trwa 90 minut, sama postać Nosferatu pojawia się na ekranie łącznie tylko przez minut 8, więc de facto Nosferatu jest wielkim nieobecnym i jak się pojawia, to rzeczywiście wprowadza tą symfonię grozy. Natomiast ten kult Nosferatu, to, że ten film stał się filmem kultowym, to też na pewno zasługa Wernera Herzoga, który w bardzo taki no, odpowiedni sposób pokazał na nowo Nosferatu w filmie Herzoga z końca lat 70. Nosferatu jest wampirem oczywiście, ale jest wampirem, który odczuwa przede wszystkim samotność. I ta postać...
Czyli taki ludzki element jednak się pojawia.
Pojawia się ludzki element. Natomiast wydaje mi się, że tutaj w filmie Eggersa znowu wracamy do tego motywu, gdzie Nosferatu jest rzeczywiście wcieleniem samego zła. Chociaż filmu nie widziałem, więc nie mogę się...
Przekonamy się niebawem, panie Piotrze. Oczywiście zapraszamy na film do naszych kin. Pod koniec lutego, chyba 28 lutego jest premiera przewidziana filmu Eggersa Nosferatu Wampir. Zapraszamy. A ja dziękuję za spotkanie. Gościem Magikina był dr Piotr Kurpiewski, filmoznawca z Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo i życzę udanego odbioru. Miren al juez, santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños, los narcos, los raptan a tiros. Los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar. Ustedes me sacan ventaja, todo el mundo los conoce, a mí nadie. O solo un poco, soy Emilia Pérez, una mujer mexicana, una mujer. Secretario de Educación, disque pública, especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí, sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos tuyo, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador.
gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cartel, hay que comprar ahí sí, uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cartel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono. Puto retraso de pago, acabarás en la silla de ruedas, lo sabe bien el que perdió su mano. Sé muy puntual si eres corrupto. Miren al querido Gabriel Mendoza, a con su nueva mujer, su nueva esposa, muy joven, muy rubia.
A na zakończenie słów kilka o wręczonych przed kilkoma dniami prestiżowych nagrodach, jakimi niewątpliwie są Złote Globy. Przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, Złote Globy stanowią przedsmak oscarowej rywalizacji. Jak pokazuje historia, wielu laureatów Złotych Globów odbierało nieco później statuetki Oscara. Czy tak będzie i w tym roku? Zobaczymy. Uroczystość wręczenia Złotych Globów odbyła się tradycyjnie w hotelu Beverly Hilton w Beverly Hills. Czy były niespodzianki? Tak i nie. Dwa filmy rozbiły bank z nagrodami, a mianowicie francuska produkcja Emilia Perez w reżyserii Jacques'a Audiarda, która niedawno otrzymała najważniejsze statuetki Europejskiej Nagrody Filmowej. Emilię Perez nagrodzono 4 Złotymi Globami. W kategoriach najlepsza komedia lub musical, najlepszy film zagraniczny. Tutaj nominowana była w tej kategorii duńsko-polska produkcja Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna. Drugoplanowa rola kobieca Zoe Saldana otrzymała tę nagrodę i najlepsza piosenka. To niewątpliwie wielki sukces kina europejskiego. 3 Złote Globy otrzymał amerykański obraz Brutalista za najlepszy dramat roku, za reżyserię uhonorowany został Brady Corbett i za najlepszą pierwszoplanową rolę męską w dramacie. Nagrodę otrzymał Adrien Brody. Zarówno Emilia Perez, jak i Brutalista dopiero pojawią się w polskich kinach. W kategorii telewizyjnych seriali triumfował Szogun, który otrzymał 4 Złote Globy. Niewątpliwie niespodzianką jest nagroda aktorska dla brazylijskiej aktorki Fernandy Torres za film I Am Still Here, która pokonała takie gwiazdy jak Nicole Kidman, Kate Winslet, Tilda Swinton czy Angelina Jolie. Zaskakujące wydaje się także zwycięstwo w kategorii Najlepsza animacja łotewskiego filmu Flow, który pokonał W głowie się nie mieści 2. Przypomnę, że produkcja Pixar Studio była największym przebojem kasowym ubiegłego roku. Cieszy oczywiście nagroda dla Kirana Kalkina za drugoplanową rolę męską, którą otrzymał za nakręcony w Polsce film Jessego Eisenberga Prawdziwy ból. No i wreszcie wisienka na torcie, Złoty Glob w kategorii najlepsza aktorka w filmie muzycznym lub komedii powędrował w ręce Demi Moore za rolę w filmie Substancja. Co ciekawe, to jest pierwsza w karierze nagroda aktorska tej hollywoodzkiej gwiazdy. Tak było jeszcze kilka dni temu, ale od wtorku Los Angeles jest sparaliżowane pożarami, miasto płonie, ogień dociera do wzgórz Hollywood, zajmuje posesję również gwiazd filmowych. W Los Angeles mieszka i pracuje od lat polska aktorka Beata Poźniak, gdańszczanka, którą niedawno miałem przyjemność gościć w Magii Kina. Łączymy się z Beatą. Dobry wieczór, dzień dobry.
Dzień dobry.
Beatko, czy wy jesteście bezpieczni? Jak ta sytuacja wygląda? No bo podobno ten straszna wichura, bo tam wiatry są, dochodzą do 160 km na godzinę, powoduje, że ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie.
Właściwie sytuacja jest, nie wiem jak to opisać. Przede wszystkim dzień dobry, jest rano tutaj w Los Angeles. Nie śpimy. Co 2 godziny się budzimy, jesteśmy na tak zwanym watch hour i sytuacja jest bardzo niepokojąca, mimo że jesteśmy w takiej strefie akurat pomiędzy, czyli jesteśmy w mieście Beverly Hills, bo główne pożary są w Altadenie, w Pacific Palisades, Studio City i akurat jesteśmy w samym środku, więc za oknem jest po prostu, są czarne chmury, no nie da się opisać, no nie widać w ogóle domów. Jakbym wyszła na dwór, no to samochody są pokryte popiołem, drzewa, po prostu jest szaro, tego się nie da opisać, naprawdę to... Syn mówi to tak jak w grach wideo, no po prostu jest apokalipsa, walki, to jest w ogóle nie da się opisać. I ten smród, który jest dookoła, nie ma czym oddychać.
No, ludzie tracą swoje domy, posesje. Czy twoi znajomi również ucierpieli?
A oczywiście, już ponad 10 osób mam, już nie mają, to znaczy są, miasto jest dobrze przygotowane, są schroniska i my jesteśmy przygotowani, żeby ewakuować się. No już wczoraj dostaliśmy zawiadomienie, że mamy wyjść z domu, a potem już alarm się nam włączył, żeby zostać jednak, bo wiatry się zmieniły. Mhm. Więc człowiek jest bardzo nerwowy, nie wie, czy już wyjść z domu, czy nie wyjść z domu, czekamy w dalszym ciągu. Sąsiedzi już wyjechali poza miasto, wzięli to, co mogli z domu, w samochód spakowali i udało im się wyjechać. No wiele osób siedzi w domu, no myśli, że jeszcze coś podratuje, ale wiele osób, moich znajomych, straciło domy, no nie mają w ogóle, a te osoby, które są w schroniskach, właśnie dzwoniły, że no tylko czekają na zawiadomienie, czy w ogóle...
Mają do czego wracać.
Czy jest do czego wracać? No niestety, no koleżanka straciła w Pacific Palisades, mam 2 osoby, które straciły w Pacific Palisades domy. No i też tam ani w ogóle bank spalony, szkoła dziecka spalona, no w ogóle nie mają, no po prostu człowiek się zastanawia nad sensem życia, mówią mi.
A powiedz mi, a strażacy, czy oni coś wam mówią, że jest szansa jakby zahamować ten ogień, który jednak się rozprzestrzenia w bardzo szybkim tempie?
No, nigdy tak do tej pory, to jest pierwszy raz, to jest w ogóle bezprecedensowe, to w ogóle nikt nie przypuszczał, że będzie aż tak źle. Nigdy takiego przypadku nawet nie było. To tak jakby powrót do tej, to tak jak wszyscy byli zaskoczeni tym wirusem, prawda, że nagle nikt nie wiedział, każdy zgłupiał i teraz jest podobna sytuacja w Los Angeles. No, naprawdę to jest, my nie śpimy, nie wiem jak to opisać, dzięki, bo w ogóle, że w ogóle telefony działają, że jeszcze jest prąd, bo tutaj też ludzie nie mają prądu, siedzą w domu bez niczego, więc trochę jest, nie ukrywam, tragicznie, ale też z drugiej strony muszę powiedzieć, jak tutaj obserwuję, ta straż pożarna nasza jest tutaj fantastyczna, bo pracują dzień, noc, przecież tyle dni i gdzieś 200 tysięcy osób już ewakuowano, ale przy takim wielkim pożarze to oni naprawdę, te helikoptery, to wszystko jakby tak działa sprawnie. Ludzie tutaj, całe środowisko jakby się też zebrało, tutaj rozmawiamy ze sobą i ludzie donoszą jakoś, tak dowożą te kanapki dla ludzi, dla policjantów, dla ludzi, którzy pomagają. Jest taka solidarność tutaj, mimo że ludzie stoją na ulicy no dosłownie bez niczego, bo stracili domy, są wdzięczni, że żyją, że jest przy nich dziecko, że ukochana osoba czy coś. Naprawdę... Ja nie wiem, no nie da się tego opisać jakoś, człowiek próbuje, no ale to mózg tego nawet nie może
pojąć.
pojąć, tak.
Tak, to jest tragiczna sytuacja. No, bardzo ci współczujemy, trzymamy kciuki. Tak, jesteśmy.
Tutaj oczywiście jakby Los Angeles, każdemu się kojarzy. Jest jakby miasto tutaj filmowe, tak? Miasto, jakby stolica tak filmu, tak, więc każdy żyje.
Które płonie teraz.
Tak, i teraz akurat taki jest okres tych pełnych nagród, tak? Więc wszystko zostało odłożone, czyli nominacje na Oscary, czy ten Critics' Choice Award, czy AFI, te wszystkie właśnie rzeczy, które miasto, no każdy się cieszył, że właśnie z tego, że właśnie coś takiego mamy, a teraz to wszystko jest odłożone, bo już po prostu... No jest niestety tutaj tragedia i wszystkie plan filmowy, no studia pozamykane, nie ma jak tworzyć, nie ma jakby tutaj, nadzieja na razie jest, nadzieja, bo to idzie naprawdę, to dziwnie zabrzmi, ale naprawdę to idzie dosyć sprawnie, bo to widać, słychać te helikoptery nad głową. Ja tutaj też jakby wyglądałam z łazienki przez okno, nagle widzę, że właśnie helikopter nagle coś pomarańczowego mi tutaj wpruwa. Nagle taki pył, więc to wszystko helikoptery tutaj mimo wszystko to sprayują te wszystkie tutaj okolice. No, ale tak jak mówię, jest popiół wszędzie po prostu. To wszystko się udziela. No i mam nadzieję, że to się na dniach to wszystko się ukończy. Ale...
Tak jest. Trzymamy kciuki.
No,
i żebyś była bezpieczna, ty i twoja rodzina oczywiście.
No,
bardzo ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.
Czekając na nominacje do Oscarów, żegnam się z Państwem. Tomasz Żółtowski, audycję zrealizował Michał Broniewicz. Do usłyszenia za tydzień.
Magia kina.